Jest godzina 8:44 w studio. O nietypowej teraz porze pojawił się Wojciech Piotr Kwiatek. Witam.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Witam Cię, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście pora nietypowa. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale jest dokładnie godzina po wschodzie słońca w tej chwili. Dzisiaj słońce wstało o strasznej godzinie 7:43. Dobrze, to tyle na temat pór roku i różnych nieprzyjemnych zjawisk, a teraz o dwóch książkach. Pierwsza książka nosi tytuł Dziewczyny Obławy Augustowskiej. Napisała ją Teresa Kaczorowska. Temat ten pojawił się już w twórczości tej pisarki 2 lata wcześniej, kiedy to napisała ona książkę pod tytułem Obława Augustowska. Jest to plon jej podróży w rejony, które stały się świadkiem wydarzeń zwanych nie bez przyczyny, jakże trafnie, Małym Katyniem. Teresa Kaczorowska, pisarka historyczna, reporter, publicystka, animator kultury, prezes Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przy okazji badań penetracji w kwestii Obławy Augustowskiej zdołała zebrać materiał dotyczący 17 młodych dziewczyn, młodych Polek, które stały się ofiarami owej obławy augustowskiej. 17 niewinnych młodych dziewczyn, których winą było to, że były Polkami i że zamieszkiwały rejon ostro nafaszerowany akowską partyzantką walczącą już nie z Niemcami, już z okupantem sowieckim. 17 życiorysów, chociaż niekoniecznie podzielonych na 17 części, bo były tam również rodzone siostry, były tam przyjaciółki. Także cóż, proszę, co tu można powiedzieć, proszę Państwa? W zasadzie nic z wyjątkiem tego, że zdarzają się ludzie naiwni, dobroduszni, ludzie o dobrych sercach, a często pożyteczni idioci zwyczajnie, którzy domagają się wyjścia naprzeciw Rosji, wyjścia naprzeciw pogodzenia się, że bez tego ta granica nigdy nie będzie granicą pokoju, że nie będzie nigdy granicą przyjaźni, jak już kiedyś była, prawda, wiemy jak ta przyjaźń wyglądała. Ci ludzie zapominają o jednej rzeczy, że przebaczenie, pojednanie ma w chrześcijaństwie swoje konkretne warunki. Jeżeli się czyta tę książkę, jeżeli się zobaczy bezmiar okrucieństwa, bestialstwa, bezwzględności i po prostu zwykłej, zwierzęcej, już nie ludzkiej, tylko zwierzęcej nienawiści do inaczej myślących, do narodu polskiego, do Polaków po prostu, zrozumiemy, że do tego pojednania jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Rozdziały tej książki, cała ta książka pokazuje właśnie, że daleka droga do pojednania, ponieważ rany pamięci jeszcze się nie zabliźniły. To są jeszcze wciąż rany świeże, jeszcze wciąż IPN poszukuje mogił, jeszcze wciąż przepatruje się doły śmierci i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim w książce Teresy Kaczorowskiej, Dziewczyny Obławy Augustowskiej. A teraz coś zupełnie innego. Chciałbym powiedzieć, że poezja, więc coś lżejszego, no niestety nie, proszę Państwa. Cóż, święta to jest w ogóle okres, który może posłużyć wyłącznie napełnieniu żołądków i tyciu. No, jeśli ktoś pójdzie na spacer, no to troszeczkę zrzuci, potem znowu usiądzie i znowu napełni żołądek. Ale to jest też okres bardzo sprzyjający prawdziwej refleksji, pomyśleniu o samym sobie, o nas, o Polakach, o świecie, o Bogu, o pamięci, o tym, co nas drąży, co nas dręczy. Barbara Białowąs wydaje 7 tomik. Ten tomik nosi tytuł Przywoływanie pamięci i jest rzeczywiście przywoływaniem pamięci, różnej pamięci. Powiedzmy od razu tak. Chwilami ta poezja jest trochę może za bardzo dosłowna. Jest bardzo, bardzo aktualna. To dobrze. Z ową dosłownością jest może pewien problem, ale proszę Państwa, często nie ma wyboru w sytuacji, kiedy człowiek czuje się osaczony przez rzeczywistość, czuje się osaczony przez nienawiść, przez złe języki, przez złe myślenie, przez parszywą filozofię polityczną i życiową, i zapisuje to. Poeta to jest ktoś, kto jest sejsmografem rzeczywistości. Barbara Białowąs jest takim sejsmografem rzeczywistości. Proszę Państwa, zamiast na ten temat mówić, przeczytam dwa fragmenty. Dwa wiersze. Pierwszy nosi tytuł Słowo. Zastygłe między nadzieją a obawy lękiem, zwisa spowały trudnym pytaniem, jakim dźwiękiem wyrazić nienazwane. Jak ma ono brzmieć, by ochraniać przed złem i talizman zeń mieć? Jak stworzyć takie, co wolnością oddycha, co zjednuje uczuć zaklęciem, takie, co zagląda poza horyzont, co ziarnem jest na niwę, skrzydłem, zrywem, zrozumienia mową? Co to za słowo? I coś bardziej bliskiego ludziom, którzy interesują się polityką, którzy pamiętają jeszcze, co zdarzyło się w roku 1992, konkretnie w nocy z 3 na 4 czerwca, myślę, że odnajdą znajome nuty. W tym fragmencie tylko, bo to dosyć długi tekst. Tytuł nosi Riposta do wiersza Nienawiść Wisławy Szymborskiej. Rano, po nocy długich noży, w wyniku której został obalony rząd Jana Olszewskiego, na pierwszej kolumnie Gazety Wyborczej ukazał się wiersz Wisławy Szymborskiej Nienawiść. I oto komentarz Barbary Białowąs. Pisze pani, że nienawiść sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Różnie to bywa. Nie zawsze jest przyczyną, bywa nieraz skutkiem. Można być dobrym mężem i troskliwym ojcem, usłużnym pisarzem lub kumplem od piwa, sadzić dowcipy i marchewkę, trzymać w ręku wróbelka ze złamanym skrzydełkiem i wcale nie trzeba czuć nienawiści, aby ją siać po świecie. Wystarczy tylko wykonywanie pracy donosiciela, szpicla, strażnika, kata lub oprawcy. Wykonywanie rzetelne, wywołujące u ofiary poczucie krzywdy, przemieniające się w nienawiść. Zgodzę się, że dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Wprawdzie nie brakło jej i w dawnych czasach, ale nasze wyprzedzają i biją poprzednie na głowę. Jest owocem wyhodowanym pod kloszem codzienności i śmiało patrzy w przyszłość. Barbara Białowąs, Przywoływanie pamięci. I teraz, jak ostatnio zwykle, coś lżejszego, milszego do pomyślenia, czyli... Aforyzm, złota myśl na weekend. Szczęście dla mężczyzny to świadomość, że kiedy wieczorem wraca do domu, jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków. Tak powiedział Clark Gable. Drogie panie, nasłuchujcie tych kroków, niezależnie od tego, czy będzie to krok człowieka obciążonego siatkami z zakupami, czy będzie to krok człowieka, który po prostu wraca do domu. To tyle. Dzięki piękne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Gdyby nie było okazji, radosnych, błogosławionych świąt. Dziękuję.
Wojciech Piotr Kwiatek jest na jarmarku razem ze swoimi dziełami, ze swoimi książkami. Tutaj Państwa bardzo serdecznie na pewno zaprasza, a jutro o godzinie 13 wspólnie zaśpiewamy kolędę.
Jest to bardzo prawdopodobne, Krzysztofie.
Miejmy nadzieję, że tak to się stanie. A w naszym studio jest pan minister Marek Suski. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy w kancelarii premiera jest już taka świąteczna atmosfera?
chyba tak, ale prawdę mówiąc, na razie była atmosfera pracy, więc chyba jest, ale to jest taka bardziej, ten Mikołaj jest pracowity, albo te elfy tam po prostu jeszcze pakują cały czas.
Tak, być może jest. Wczoraj bardzo ważna wizyta premier w Wielkiej Brytanii była w Polsce. Jakie są efekty, jakie są konkluzje po tej wizycie?
No, po pierwsze został podpisany dwustronny traktat o wzajemnej współpracy militarnej i to jest jedno z takich bardzo ważnych wydarzeń. To spotkanie miało też precedensowy charakter, przepraszam, bo tego rodzaju kontakty w zasadzie Wielka Brytania ma tylko z Francją, czyli została tutaj w jakimś sensie doceniona rola Polski i można powiedzieć, że jesteśmy w dużym stopniu usatysfakcjonowani. Rozmowy były długie, bardzo obiecujące na wielu płaszczyznach, bo pani premier przyjechała z kilkoma ministrami z różnych dziedzin, od obronności, energetyki, po kulturę, spraw zagranicznych. Byli też ambasadorzy, ambasador nasz w Wielkiej Brytanii, ambasador w Wielkiej Brytanii tu w Warszawie. Przepraszam, na świeżym powietrzu jesteśmy. I te rozmowy rzeczywiście odbywały się w podstolikach tematycznych, a pan premier Morawiecki odbył długą rozmowę też w cztery oczy z panią premier. I mogę powiedzieć, że widzieliśmy bardzo wielką życzliwość ze strony Wielkiej Brytanii. W wielu sprawach się zgadzaliśmy, choćby w sprawie imigrantów, rozwiązywania problemów w Europie. No, byłem rzeczywiście bardzo pozytywnie tą wizytą usatysfakcjonowany, bo zaskoczenia nie było, ponieważ to już jest drugi taki szczyt. Poprzedni odbył się w Wielkiej Brytanii. No i bardzo, bardzo sympatyczna pani premier. No miałem okazję pierwszy raz osobiście poznać, siedzieć przy stole i rozmawiać. No niezwykle ciepła osoba z takim spojrzeniem osoby życzliwej i z wielką życzliwością odnosząca się do Polaków, do Polski. Także bardzo dobra wizyta.
A czy pani premier zadała pytanie dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości? Czy to interesowało przedstawicieli rządu brytyjskiego?
Nie było na tym spotkaniu tego rodzaju rozmów. Wiem, że któryś z ministrów w rozmowie z ministrami jakoś na ten temat rozmawiał, przedstawiał sytuację, co mówiąc prawdę, że jest to zgodne z naszą konstytucją, no, a w gruncie rzeczy jest to wywieranie nacisku. Przecież podobne absurdalne naciski były wywierane na Wielką Brytanię. To Anglikom się nie spodobało i przegłosowali wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii, więc myślę, że to też powinno być dla unijnych decydentów jakimś, nie wiem, punktem zwrotnym, czy też refleksją, że jednak Unia Europejska to jest związek suwerennych państw i że nie można próbować narzucić rozwiązań, no bo one później mogą powodować takie skutki jak w Wielkiej Brytanii.
Pan premier Morawiecki był na szczycie Unii Europejskiej. Ten szczyt opuścił godzinę przed zakończeniem i właściwie to są takie rozmaite myśli i takie pytania, dlaczego tak się stało, co pilnego wezwało wtedy pana premiera do Polski, do zadań.
To mówimy w ten sposób, że przed zakończeniem, tak naprawdę szczyt się zakończył, tam była już tylko pożegnalna kolacja, czyli kurtuazyjna taka ostatnia część, a pan premier, ponieważ dopiero objął funkcję, ma mnóstwo rzeczy, które musi sprawdzić, skontrolować. Miał spotkanie z ministrem, który zajmuje się wrażliwymi resortami. No i po prostu przyleciał trochę wcześniej, bo ma dużo pracy. Wszystkie rozmowy, te, które były oficjalne, odbył. Odbyły się one w dobrej atmosferze, natomiast no już po prostu na sam posiłek nie został na końcu. No to nie jest, jakby niektóre media przedstawiały jakieś opuszczenie przed czasem, no przed oficjalnym zakończeniem. zdaniem tak, ale nieoficjalne wszystkie rozmowy, które miały się odbyć, się odbyły.
Tak, ale to właśnie...
To nie był wcześniejszy wyjazd.
To właśnie to spotkanie z szefem wrażliwych resortów, to takie zainteresowanie mediów i opinii publicznej obudziło.
No to ja się cieszę, że jest takie zainteresowanie tym, jak premier pracuje. Premier jest rzeczywiście bardzo pracowitą osobą. Często przez te ostatnie dni, obserwując premiera, często wychodzi z pracy albo bardzo późno, albo no, my już wczoraj wyszliśmy, a premier jeszcze był na Śląsku i pracował, później wracał. Także premier jest po prostu pracowity.
Kiedy nastąpi ta faza rekonstrukcji rządu? Czy to będzie początek stycznia? Czy będziemy dłużej czekać na decyzję pana premiera?
Myślę, że pan premier jeszcze nie podjął decyzji, w którym to będzie momencie. A jeżeli podjął, to w swojej głowie nas o tym nie informuje. I dobrze, dlatego że to powinna być decyzja, która jest przeprowadzona szybko, bez takich zapowiedzi, bez rozciągania tego, czy mówienia, że ten czy tamten minister odejdzie, bo to niedobrze wpływa na atmosferę pracy w resorcie, bo jak minister wie, że za 2 tygodnie go nie będzie, no to można sobie wyobrazić, że już nie będzie miał zapału do pracy. A sytuacja takiej lekkiej niepewności powoduje, że ministrowie mają bardzo duży zapał do pracy. Każdy próbuje jeszcze coś dobrego zrobić, zanim być może zostanie odwołany, bo to jest tak, że jeżeli dużo dobrych efektów będzie, no to po prostu ministrowie zostaną, bo to nie jest wymiana dla wymiany, tylko próba usprawnienia działania rządu.
Na tą lekką niepewność w wywiadzie dla Poranka Wnet narzekał minister Waszczykowski, bo ta niepewność to jest od razu, pan dokładnie wie, pan minister, że wtedy w ministerstwie inaczej się pracuje, inaczej minister, który może przestać być ministrem, jest traktowany na salonach władzy, myślę o ministrze spraw zagranicznych, czyli w polityce zagranicznej coś bardzo ważnego.
Nie, ja tu z lekkim przymrużeniem oka o tym mówię. Dopóki minister jest ministrem, to jest traktowany tak samo. Natomiast oczywiście, no może niektórym panom ministrom no trochę samopoczucie się pogorszyło po tym, jak wiedzą, że są oceniani. No ale wszyscy jesteśmy oceniani, a to jest tak, że ministrem się zostaje jakiś czas za, powiedzmy, poprzednika, a później przychodzi ktoś następny. No to jest taka nieustająca sztafeta, także nie należy się dziwić. Ktoś przychodzi, za jakiś czas odchodzi.
Czy pan minister znał dobrze premiera Morawieckiego?
No to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że ja poznałem premiera Morawieckiego, kiedy został ministrem rządu. Wcześniej się nie znaliśmy, także współpracowaliśmy od 2 lat. No rzeczywiście była to bardzo owocna, udana współpraca i myślę, że jakoś się obdarzyliśmy też sympatią osobistą. I byłem trochę zaskoczony, kiedy premier mi zaproponował taką bliską współpracę, no bo to stanowisko szefa gabinetu premiera jest jednym z najbliższych stanowisk współpracowników premiera. Nie spodziewałem się tego. To oczywiście wielki zaszczyt służyć Polsce, a na tak odpowiedzialnym stanowisku to rzeczywiście wyzwanie duże, ciężka praca. Czuję ciężar odpowiedzialności na sobie. No także odpowiadając na to pytanie, czy bardzo dobrze się znaliśmy, powiem, że ja znam pana premiera tylko z działalności publicznej. Zawsze ją dobrze oceniałem, ale nie jest to jakaś znajomość bardzo zażyła.
A te pierwsze dni współpracy to jakie doświadczenie?
Po pierwsze ogromna pracowitość premiera, ogromna wiedza. Byłem w kilku miejscach z premierem w różnych dziedzinach, gdzie okazuje się, że premier zna się na takich rzeczach, które przeciętnemu obywatelowi są obce, więc pod tym względem na pewno człowiek bardzo kompetentny, decyzyjny, szybko podejmuje decyzje, No i choćby w tych rozmowach z panią premier Wielkiej Brytanii, oczywiście do takich rozmów jest przygotowanie, premierzy dostają pewne wskazówki, są pewne uzgodnienia, na jakie tematy będzie się rozmawiać, ale pan premier tak biegle mówi po angielsku, że rozwijał te tematy w sposób bardzo ciekawy i rzeczywiście podziwiałem wiedzę w wielu dziedzinach premiera, no i też sprawność posługiwania się językiem angielskim. Mówił z Anglikami tak, jak byłby Anglikiem.
A co się stanie z komisją Ambergold?
Komisja będzie pracować, na najbliższym posiedzeniu będzie uzupełniony skład. Przekażemy nowym koleżankom czy kolegom, nie wiem jeszcze kto to będzie, wiedzę, notatki, ważne dokumenty, bo wśród tych kilkunastu tysięcy tomów fakt znaleźliśmy parę ważnych dokumentów, to przekażemy naszym następcom. Ale myślę, że będzie dobrze.
Że będzie komisja sprawnie by działać, skoro dwoje przedstawicieli komisji jest teraz w rządzie Rzeczpospolitej?
Myślę, że będzie sprawnie działać, a przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj przewodnicząca Małgorzata Wasserman świetnie tą komisją kieruje, więc myślę, że świetnie sobie też poradzi bez nas, a my nie opuszczamy przecież klubu i będziemy wspierać komisję i wszelką naszą wiedzą będziemy służyć. Nie możemy zasiadać w komisji, bo na to nie pozwala regulamin Sejmu, ale na pewno będziemy pomagać.
Już dzwoni telefon pana ministra. To nie był premier Mateusz Morawiecki.
Nie był, to jeden z eurodeputowanych.
A czy jakie dzisiaj ma plany premier? Co dzisiaj będzie robił? Czy pan minister wie?
Ma całą... my nie przygotowujemy, ja nie przygotowuję kalendarza premiera, ale ma cały plan na dziś już gotowy. No to jest przygotowywane z wyprzedzeniem dużym, nieraz kilkutygodniowym. No ja jestem dopiero trzeci dzień, więc jeszcze nie wszystko jestem w stanie powiedzieć.
Odnalazł się pan już w tej wielkim budynku kancelarii premiera?
No ja tam bywałem nieraz przecież kiedyś. Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Premierem był Jarosław Kaczyński, wicepremierem Przemysław Gosiewski. Myśmy się przyjaźnili, więc bywałem i na naradach u premiera, i bywałem u Przemka, także ten budynek nie jest mi całkiem obcy.
A w jakiej formie jest pani premier Beata Szydło?
No, z doskonałej.
Przyjęła już nowe zadania?
Z tego co wiem, tak.
Bo było rozporządzenie, które mówi, czym będzie się zajmować pani wicepremier.
No wczoraj takie rozporządzenie zostało wydane i z tego co wiem, pani premier przejęła obowiązki i myślę, że będzie świetnie sobie radzić.
Co zrobimy z artykułem 7 i z decyzją Komisji Europejskiej? Jaka będzie odpowiedź Polski?
Rzeczowa, poważna. Oczywiście do tego podchodzimy z pełną powagą, ale będzie odpowiedź zgodna z naszym prawem, zgodna z naszą konstytucją i też zgodna z zasadami Unii Europejskiej, bo te zasady są takie, że obowiązuje prawo poszczególnych państw w danym państwie. Oczywiście szanujemy przepisy Unii Europejskiej, ale zgodnie z naszą konstytucją, jeśli chodzi o sposób organizacji pracy sądownictwa, to należy do ustawowej materii. I to jest zapisane wprost w konstytucji. Rząd nie może ingerować w orzecznictwo i tego w ustawach nie ma. Natomiast rząd może wyznaczać dyrektorów sądów. To nie musi być tak, że to sama korporacja sędziowska wybiera swoich zarządców. Więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. A to, że jest wiek emerytalny, no wszyscy przechodzimy kiedyś na emerytury. Jest on zresztą zgodnie z wytycznymi Unii wyrównany dla sędziów obu płci, a decyzję o tym, czy możliwość orzekania będzie przedłużona powyżej wieku emerytalnego, została oddana w ręce prezydenta, więc osoby, która nie jest politykiem partyjnym, tylko jest ogólnopolskim wybranym w powszechnych wyborach, więc te warunki, co do których były ogromne zastrzeżenia nawet Komisji Weneckiej, zostały spełnione. Jeżeli będzie uczciwa ocena tych projektów, które w tej chwili prezydent podpisał, to ten artykuł sprawdzający, bo ten artykuł 7 to jest procedura sprawdzania praworządności, powinien doprowadzić do tego, że będzie konkluzja taka, że nie ma zagrożenia praworządności. Chyba że będzie to decyzja polityczna, przecież Parlament Europejski to też ciało polityczne, tam zasiadają grupy polityczne, które mają swoje interesy. A większość w parlamencie dzisiaj nie jest większością, która popiera Prawo i Sprawiedliwość, więc być może będzie to element walki politycznej, przeniesionej naszej tutaj, partii, które przegrały wybory i nie mogą się z tym pogodzić i przeniosły ten spór polityczny na arenę międzynarodową, europejską, w gruncie rzeczy szkodząc Polsce. I to jest, można powiedzieć, ich osiągnięcie. No tak, powiedzmy w nawiasie, że to osiągnięcie.
Jak powiedział tutaj poseł Kukiz 15, pan Marek Jakubiak, to jest taka gra na wybory w 2019 roku, żeby Polacy stanęli przed wyborem albo Unia Europejska i Platforma Obywatelska, albo Prawo i Sprawiedliwość.
To myślę, nie oddaje rzeczywistości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie postuluje wyjścia z Unii Europejskiej, a ta ale wypowiedź tak, jakby tak, sugeruje.
Nie, żeby tak ustawić problem wyborczy, nie, że jakie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko chodzi o to, w jaki sposób opowiada się o polityce, to pan minister bardzo dobrze wie.
Ja wiem, ale to jest narracja Platformy Obywatelskiej.
To jest narracja Platformy Obywatelskiej.
Dziwię się, że poseł, który...
Nie, on mówił, że to... Nie, on nie mówił, że tak, tylko że taka jest chęć narracji wspomagana przez Komisję Europejską.
Taka jest chęć narracji Platformy, ponieważ oni, znając nastroje Polaków, że większość Polaków jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, straszy Prawem i Sprawiedliwością, że jak my będziemy rządzić, to nas wyrzucą z Unii. No nic takiego nie nastąpi, nikt nas z Unii wyrzucać nie będzie. A Prawo i Sprawiedliwość nie postuluje występowania, więc no, polexitu nie planujemy.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jak się panu nasz Jarmak podoba?
No, bardzo ciekawa inicjatywa. Słyszałem, że to właśnie było ratowanie polskich producentów, rolników. Bardzo dobrze, wszędzie na świecie, w poszczególnych krajach stawia się na swoich obywateli, na swoją produkcję. Oczywiście to nie jest zamykanie rynków, przecież my nie zamykamy się na świat, ale też musimy cenić samych siebie. Jak nie będziemy samych siebie cenić, to nikt nas nie będzie cenił. No to jest po prostu bzdura, co opowiada Platforma, że jak w Polsce tutaj będziemy się wzajemnie popierać, to będzie to odbierane jako choroba, jako nacjonalizm, ciemnogród i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda. We wszystkich krajach się stawia na własne produkty, na własne miejsca pracy. Jest nawet tak, że w niektórych krajach jest niepisane prawo, że nawet świetni pracownicy nie bardzo są awansowani na wyższe szczeble kierownicze, no bo nie są nasi. To są zagwarantowane dla naszych stanowisk. U nas czegoś takiego nie ma. My jesteśmy bardzo otwartym społeczeństwem. No ale też ta otwartość nie może przeradzać się w naiwność. I to jest dobra inicjatywa, właśnie popieranie samych siebie.
A jaka będzie pierwsza ważna inicjatywa rządu premiera Mateusza Morawieckiego?
No pierwsza ważna inicjatywa, no to jest to, o czym chociażby mówił wczoraj pan premier na Śląsku. Program odpowiedzialnej gospodarki, wspierania polskich przedsiębiorstw. Program dla Śląska to jest element programu wspierania naszej przedsiębiorczości w całym kraju.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dobrych i spokojnych świąt bez telefonu komórkowego, bez tej czerwonej... Ma pan specjalny telefon, na który dzwoni tylko premier Rzeczpospolitej?
Nie, to tak mówiono, że w PRL-u były takie czerwone telefony.
Ale komórkowy telefon, że wiadomo, że to jest premier i że trzeba odebrać. Nie ma?
Nie mam takiego telefonu czerwonego. Nie ma w ogóle czegoś takiego. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, w każdym telefonie taki czerwony telefon, ponieważ się wyświetla nazwisko osoby, która dzwoni, więc jak dzwoni premier, to mi się wyświetla, że to premier. I wtedy wiem, kto dzwoni. Także te czasy minęły, że był jakiś odrębny telefon z Komitetu Centralnego.
Pan Marek Suski, pan minister, polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkim państwu życzę wesołych, pogodnych świąt, wielu łask Bożych i spokojnych świąt.